Począwszy od tego spotkania, nasza społeczność będzie coraz bardziej praktyczna. Mam nadzieję, że nie poczujecie się tym zawiedzeni. Odchodzimy od zasad i swego rodzaju teorii, a przechodzimy do wybranych praktyk. Chciałbym zacząć dzisiaj od społeczności na temat sposobu prowadzenia tego rodzaju pracy. Dostępne są serie poselstw. Kościoły zapoznają się z tą społecznością, wysłuchują nagrań. Coś być może zostaje poruszone, wzbudzone na krótki czas i szybko zamiera. Chciałbym jednak na początku wspomnieć, iż musi być coś, co wyłoniło się i dojrzało w Kościele, nie poprzez pobudzenie i emocje, ale poprzez prawdziwe brzemię, które zrodziło się w Kościele za sprawą świętych, dla Kościoła i ku temu dziełu. Omawiając konspekt, poruszamy tą sprawę. Mówiąc jak, nie chciałbym użyć słowa pobudzić, wzniecić, gdyż wskazywałoby to na jakiś ruch powodowany ekscytacją. Jednak praca ta nie może być podtrzymywana jako ruch powodowany ekscytacją. Mówimy o czymś, co musi być prowadzone przez 10 lat. Być może upłynie 10 lat, zanim pojawią się jakiekolwiek rezultaty. Przyjrzyjmy się kolejnej parze wersetów z rozdziału 4 Ewangelii Jana. Chcę pokazać Wam coś, o czym wspomniałem już na jednej z poprzednich lekcji. Być może dotyczyło to usługiwania na miasteczku. Być może Ty, Mateusz, dzieliłeś się tym. Rezultaty na miasteczku widoczne są natychmiast. Spotykacie osoby dorosłe, które rozumieją, o czym do nich mówicie i natychmiast widzicie wynik Waszego głoszenia Ewangelii. W przypadku dzieci, zanim ujrzycie jakiekolwiek rezultaty, musicie poczekać około 10 lat. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 4. Wersety 37-38. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie trudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Pomódlmy się tym wersetem, radujmy się nim. Zapomnijmy o naszych uczuciach, o tym, kim jesteśmy i po prostu módlmy się tym wersetem. Podoba mi się ten werset, ponieważ mówi on nam, że ten, który sieje, nic nie znaczy i ten, który podlewa, też nic nie znaczy, ale to Bóg jest wszystkim. Nie powinniśmy martwić się zbytnio, jeśli to my jesteśmy siewcą, a kto inny staje się żniwiarzem. Przychodzi, by zebrać owoc, który my pielęgnowaliśmy. Nie jesteśmy tu ze względu na nasze imię, po to, by rozwijać własną pracę czy chwałę. Usługujemy w ciele, by pracować wraz z innymi, mając świadomość, iż nasza praca z dziećmi to praca siania, zasadzania, ale nie będziemy zbierać, rządź. Naszym zadaniem nie jest zbieranie, ale położenie fundamentu na samym początku i pielęgnowanie ich. W dzisiejszym konspekcie pojawi się słowo pielęgnowanie, kształcenie, uprawa. Podoba mi się to, gdyż oznacza to kształtowanie ich poprzez wychowanie, uczenie ich prawidłowego człowieczeństwa. Nie wprowadzając ich w sferę religii, ale kształcenie ich, by byli odpowiednim naczyniem, użytecznym naczyniem w ręku Pana. Podobają mi się również wersety, które czytaliśmy z Ewangelii Mateusza i Marka o Panu Jezusie, kiedy przyprowadzono do Niego dzieci, ale uczniowie zabraniali tego. Pokazuje to w istocie nasze nastawienie wobec dzieci. Uważamy, że dzieci są przeszkodą, zawadą, że zakłócają porządek, a Pan nie ma dla nich czasu, Pan jest zbyt ważną osobą, by się nimi zajmować, stąd nie chcemy zawracać Panu głowy małymi dziećmi. Jednak reakcja ze strony Pana pokazuje, jakie my powinniśmy mieć odczucie. Widziałem to w Ewangelii Marka, gdzie powiedziano, że Pan był oburzony. Nie wiem, czy rozumiecie znaczenie tego słowa. Nie wiem, czy sam je dobrze pojmuję, ale wygląda na to, że Pan się rozgniewał, zdenerwował na taką reakcję, ponieważ nie pasowała ona do Niego. Nie zgadzało się to z Jego uczuciem. Uczniowie ganili ludzi, ale nie zgadzało się to z Jego uczuciem. Oni nie reprezentowali go we właściwy sposób. Pan rozezłościł się, że karcili ludzi i powiedział, nie, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, bo do takich należy Królestwo Boże. I biorąc je w objęcia, błogosławił je żarliwie. Zastanawiałem się dziś rano, jak to mogło wyglądać. Brał je na ręce, podnosił je, obejmował, ale jak wygląda żarliwe błogosławienie, wkładając na nie ręce? Nie wiem. Naprawdę żarliwie kogoś błogosławić. Jak się to robi? Miałem poprosić kogoś z Was, żeby podszedł i pobłogosławił mnie żarliwie. Chciałbym zobaczyć, jak to jest. Oczywiście wy nie moglibyście mnie wziąć na ręce, ale trzymać dziecko na rękach to niezwykły wyraz. Skoro Piotr kazał Markowi napisać, błogosławił żarliwie dzieci, jakież to musiało wywrzeć wrażenie na uczniach? Jak to pokazywało uczucie Pana wobec dzieci? Mam nadzieję, że dotkniemy myśli, serca, uczuć i emocji Pana w stosunku do dzieci. Tak naprawdę to jest brzemieniem serii spotkań przez te dwa tygodnie. W poprzednim tygodniu byliśmy pod wrażeniem tego w kontekście wieku, w którym żyjemy. Związane to jest z powrotem Pana. Nasza praca z dziećmi powinna mieć znaczenie dyspensacyjne dla Boga. Ponadto musimy pracować zgodnie z przekazanym nam planem, by nie czynić z dzieci ludzi religijnych, wtłaczając im mnóstwa historii biblijnych, które nie mają dla nich żadnego znaczenia, nie dotyczą ich. Raczej należy kształtować ich prawidłowe człowieczeństwo, czyniąc z nich nasiona Ewangelii w szkołach i sąsiedztwie. Tak, iż poprzez nie możemy pozyskać wielu krewnych, przyjaciół i sąsiadów. Na początku już chciałem zaznaczyć, że nie jest to praca oparta na ekscytacji. Będzie to nieprzerwana, zwyczajna, powolna, trudna, zwyczajna praca. Potrzeba pewnej grupy świętych, którzy mają jasną wizję co do tego, i będą wykonywać tę pracę jak rolnik, który uprawia ziemię ze świadomością, że jego praca zwróci się po 5 lub 10 latach, kiedy naprawdę przyjdą korzyści. Jeśli zechcemy pobudzić coś drogą wzbudzania powszechnej ekscytacji, pobudzenia, osiągniemy krótkotrwałe doświadczenie, ale skutki tego doświadczenia będą takie, iż wszyscy, którzy zostaną pobudzeni do działania, nie będą w stanie podtrzymać tej pracy, ponieważ zaczną robić coś, ale nie będą w stanie tego kontynuować, bo zabrakło kilku czynników, które są niezbędne. Jednym z nich są dobre materiały, jasne przewodnictwo, pewna doza doświadczenia oraz wizja. W przeciwnym wypadku będzie to coś krótkotrwałego, a wynikiem tego wypalenie świętych. Być może musi upłynąć 5 do 10 10 lat, zanim powstanie inna grupa świętych, która zechce podjąć tę pracę i znów spróbować. Bardzo możliwe, że pobudzimy emocje co do pracy z dziećmi, ale będzie to krótkotrwałe i przyniesie szkodę. Wówczas, jeśli w kolejnym roku zaproponujecie, by spotkania dziecięce odbywały się w domach tych świętych, powiedzą oni: o, nie, 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 próbowaliśmy już i to się nie powiodło. Nie damy rady. Musimy być bardzo ostrożni. Chcę dziś mieć z Wami społeczność na ten temat, o tym, jak postępować w stosunku do tego rodzaju brzemienia, tak by w istocie stało się to sprawą modlitwy i używania ducha, nawet jeśli oznaczałoby to, iż grupa sióstr będzie spotykać się razem przez długi czas, by modlić się o to i ciągle na nowo będzie przychodzić do Pana, by zobaczyć, jak Pan zadziała. Pozwoli, by rozwijało się to w zwyczajny, na małą skalę, ale nieprzerwany sposób. To podejście jest dużo korzystniejsze. Bardzo leży mi to na sercu. I naprawdę wolałbym, żeby odbywało się to bardzo, bardzo powoli. Raczej wolno i nieprzerwanie niż szybko. Oczywiście bardzo zachęciły mnie raporty, to, czym dzieliliście się na temat istniejących spotkań dziecięcych w Waszym sąsiedztwie. Wierzę, że Pan daje Wam doświadczenia. Będą one dla Was wzmocnieniem i zachętą, by kontynuować. Musimy również wiedzieć, że powinniśmy posuwać się do przodu w sposób wyważony. Inną sugestią, jaką chciałbym przekazać, jest to, by święci angażowali się na określony okres czasu. Na przykład otwierali swoje domy na 6-7 tygodni, a następnie, żeby zrobili sobie przerwę przez 1-2 tygodni, a potem kontynuowali przez kolejne 6-7 tygodni. Ta służba nie będzie trwała aż do przyjścia Pana. Byłoby to zobowiązanie zbyt trudne dla rodzin z dziećmi i dla matek. Dzisiejsze społeczeństwo, zarówno w Ameryce, jak i tu, jest bardzo zajęte. Wszyscy są w biegu. Nie jest łatwo zobowiązać się do czegoś takiego. I utrzymać to zobowiązanie również nie jest proste. Wymaga to wiele modlitwy. Nie jest to tylko kwestia organizowania i sprawienia, że rzeczy będą jakoś funkcjonować. Omawiamy dziś poselstwo 13. Następujące po nim spotkania będą zupełnie nowe. Dopiero dzisiaj otrzymałem konspekty i nie będą one w jakiejś sekwencji. Lekcje poprzedniego tygodnia też nie były do końca uporządkowane. Jednak myślę, że dobrze jest, że zakończymy tymi dwoma poselstwami. Jutrzejszy egzamin obejmie tylko to, co zawiera książka. Te dwa konspekty nie zostaną uwzględnione, chociaż chcę, żebyście je przeczytali. Egzamin końcowy będzie testem z użyciem Biblii, konspektu i lodówki. I z użyciem otwartego serca. Ale nie możecie ze sobą rozmawiać i pracować w grupach. Nie możecie naradzać się. Pomimo, iż jesteśmy otwarci, ale nie piszemy testów społeczności. Amen. Tytuł tego poselstwa to rozwijanie w Kościele owocnej pracy z dziećmi. Temat zawiera się we fragmencie z zakresu, który omawialiśmy wczoraj. Ten zakres to domy, sąsiedztwo. Mówiliśmy o nim wczoraj. Oraz Kościół. Dzisiaj pomówimy o tej lekcji. Nazwaliśmy to rozwijaniem w Kościele owocnej pracy z dziećmi. Choć może nie nazwalibyście pracy z dziećmi w Londynie owocną, ale Może nazwijmy to rozwijaniem w Kościele owocnej pracy z dziećmi. To wyrażenie, którego użył brat Lee. Oczekujemy, iż praca z dziećmi stanie się niezwykle owocna. Dlatego też potrzebujemy właściwego zrozumienia jej istoty oraz dobrego przygotowania do niej. Mówiąc o pracy z dziećmi, mamy na myśli dzieci, które nie ukończyły jeszcze szkoły podstawowej, ale mają powyżej 5 lat. To na nie nakierowana jest nasza praca z dziećmi. Ciekawi nas, co miał na myśli brat Lee, zajmując się pracą z dziećmi. Zdefiniował to, mówiąc, iż praca ma objąć dzieci od 5 do 12 roku życia. Powiedział również gdzieś, że młodsze dzieci powinny być objęte troską rodziców, ale nie wiemy, czy należy się tego sztywno trzymać. Może to po prostu uwaga. Święci mogą udostępnić swoje domy na spotkania dziecięce. Potrzebujemy wielu braci i sióstr, które udostępnią swoje mieszkania. Jakże piękna będzie to służba i jakże rozprzestrzeni się dzieło Pańskie. Mówiliśmy o tym trochę wczoraj, o pracy w domach i w sąsiedztwie. Tutaj mówi się o spotkaniu w Kościele oraz w domu. Wspomniałem Wam już, że na Tajwanie sale spotkań to wielkie pomieszczenia i nie posiadają one dodatkowych pomieszczeń przyległych do nich. Dlatego też spotkania dziecięce muszą być prowadzone w domach, w innym miejscu. Ponadto w Tajpej, na Tajwanie, wiele spotkań różnych rejonów w mieście odbywa się w domach świętych. Spotkanie tych dystryktów, rejonów odbywają się w domu, a spotkania dziecięce także muszą odbywać się w domu, w mieszkaniach położonych w pobliżu tego miejsca. Mówi on, by wiele mieszkań było dostępnych, głównie w Dzień Pański. Jednak nie jest to coś sztywnego. Drugi punkt rzymski. Bracia odpowiedzialni oraz współpracownicy w każdej miejscowości muszą ujrzeć, jak ważna jest praca z dziećmi w Bożej rodzinie. Powinna to być dla nas niezwykle ważna sprawa. Uwzględniliśmy ten punkt, gdyż wymienia on braci odpowiedzialnych i usługujących, współpracowników. Mówi on o wszystkich w Kościele, braciach, siostrach, młodzieży, starszych, współpracownikach. Każdy powinien być zaangażowany w rozwijanie w Kościele owocnej pracy z dziećmi. Wymaga on, by starsi, współpracownicy propagowali tą pracę. Nakazywał nawet współpracownikom, musicie to propagować, naciskać na to. Bracia odpowiedzialni i usługujący we wszystkich miejscowościach najpierw sami powinni ujrzeć wagę pracy z dziećmi w Bożej rodzinie i zobaczyć, jak niezwykle jest to ważne dla nas. Punkt A. Żadna rodzina nie lekceważy własnych dzieci. Rodzina przede wszystkim troszczy się o swoje dzieci, wychowuje je i uczy. Stąd też powinniśmy usługiwać wielu dzieciom należącym do Bożej rodziny. Chciałbym odesłać Was do materiałów, abyście przeczytali, w jakim kontekście zostały wypowiedziane te słowa. Fragment pod tytułem Znaczenie pracy z dziećmi w Bożej rodzinie. Usługiwanie wielu dzieciom w Bożej rodzinie. To, czy odniesiemy sukces w pracy z dziećmi, czy też nie, zależy częściowo od materiału, który użyjemy do nauczania, a częściowo od braci i sióstr, którzy przewodzą. Dobrze jest mieć tę świadomość. Potrzebujemy najlepszych materiałów, a także osób odpowiedzialnych, które podejmą rolę wiodącą. Mówiliśmy o prawidłowym człowieczeństwie na przykład. Jeśli nauczyciel otrzyma lekcję, w którym należy omówić historię Abrahama czy Izaaka i nie uczą tej lekcji, mając w perspektywie nasiona Ewangelii, mogą czuć, że ich zadaniem jest przekazanie dziecku historii Abrahama z 12 rozdziału Księgi Rodzaju, o tym, jak Bóg objawił się Abrahamowi. o tym, jak Abraham szedł z wiarą za Bogiem i stał się ojcem wiary. Dziecko otrzyma wiele tego rodzaju informacji i myśli, dowie się, jak Abraham, nie wiedząc gdzie, podążał za Bogiem, uwierzył Bogu, o tym, że stał się ojcem wiary. Informacje, które prawdopodobnie nie przyniosą dziecku żadnego pożytku. Jeśli jednak materiał i nauczyciele są odpowiednio przygotowani, przeszkoleni, a osoby wiodące przekażą im, co jest istotne, wówczas nie będą tego robić. Będą wiedzieli, jak przekazać i co przekazać oraz jak zastosować tą historię Abrahama. Mam nadzieję, że to jest jasne. Bracia odpowiedzialni oraz współpracownicy w każdej miejscowości muszą ujrzeć, jak ważna jest praca z dziećmi w Bożej rodzinie. Widzicie to? W Bożej rodzinie. Podkreślcie to. Nie rozmawiamy o waszej rodzinie, o mojej rodzinie, ale o Bożej rodzinie. To jest o Kościele. Jak to możliwe, żeby rodzina nie troszczyła się o swoje dzieci? Czytając ten punkt, możemy powiedzieć, tak, muszę zatroszczyć się o moje dzieci. Jakże mogłoby być inaczej? Ale w istocie chodzi tu o Bożą rodzinę. Nie wolno nam jej zaniedbywać. Powinna to być dla nas niezwykle ważna sprawa. Ważna sprawa. Żadna rodzina nie lekceważy własnych dzieci. Rodzina przede wszystkim troszczy się o swoje dzieci, wychowuje je i uczy. Stąd też powinniśmy usługiwać wielu dzieciom należącym do Bożej rodziny. Widzicie? Nie mówi on o trosce o rodziny świętych. Oczywiście musimy troszczyć się o własne rodziny. Nie wymaga to uzasadnienia. Mówimy tu o Kościele jako rodzinie. Kontynuujemy fragment dotyczący braci odpowiedzialnych i współpracowników. Punkt B. Współpracownicy nie muszą osobiście angażować się w pracę z dziećmi. Mogą oni spotykać się z siostrami, które w danej miejscowości mają wiodącą rolę, przekazywać im brzemię pracy z dziećmi oraz udzielać zachęty. Amen. Bądźmy tymi, którzy powierzą brzemię, przekażą brzemię, pobudzą i będą spotykać się z siostrami, które pełnią wiodącą rolę. Punkt C. Starsi powinni prowadzić Kościół do przyjęcia brzemienia związanego z pracą z dziećmi. Kościół powinien skupiać swe wysiłki na tej pracy. To bardzo mocne stwierdzenie. Skupić swe wysiłki. A starsi powinni poprowadzić Kościół w tym kierunku. Wy oczywiście nie jesteście starszymi. Po co więc wam to mówię? Mówię to, bo powiedział to brat Lee. To prawda. Wielu świętym trudno jest to robić bez pomocy i wsparcia braci odpowiedzialnych w Kościele. Bez pomocy w promowaniu tego brzemienia. Wiem, że obecni tu bracia mają brzemię. Jest tu brat Terry, siedzi z nami przez cały czas i on przyjmuje to brzemię, by propagować tą pracę. Wiem, że bracia odpowiedzialni w Londynie spotykają się raz w miesiącu, w poniedziałek wieczorem i słuchają społeczności dla usługujących, jaką mieliśmy w Polsce. Wiem, że niektórzy z was uczestniczyli w tych spotkaniach. To było coś wyjątkowego. Pracujemy nad projektem i jestem tak przepełniony, że aż mnie rozpierało. Podczas konferencji dla młodzieży mówiliśmy o pracy z dziećmi. Praca z młodzieżą w dużej mierze zasadza się na pracy z dziećmi. Tutejsi bracia słuchają tej społeczności. Jutro ja sam jadę do Holandii na konferencję, gdzie wygłoszę podobny cykl poselstw dla świętych i dla kościołów, pomagając im wejść w to samo brzemię. Dobrze jest, jeśli starsi prowadzą Kościół do przyjęcia brzemienia związanego z pracą z dziećmi. Nie bądźcie jednak rozczarowani, kiedy to trochę ostygnie, przyjedzie kolejny brat na kolejny cykl lekcji na temat Trójjedynego Boga i wszyscy zostaną na nowo podekscytowani. Wiem, że tak się stanie, gdyż brat Kerry przyjeżdża. W ciągu tygodnia wszystko to stanie się zamierzchłą historią i pójdzie w niepamięć. Nie martwcie się tym. Zasialiśmy to w ciele jak nasienie. I ono wzrośnie. Potrzebuje trochę podlewania, odrobinę pielęgnowania. Ale nie bądźcie rozczarowani, jeśli święci nie będą stadami zgłaszać się do służby z dziećmi. To wciąż będzie jak wyrywanie zębów. Tak już zostanie. Tak zawsze będzie. Ci, którzy jednak mają brzemię, powinni trudzić się nieprzerwanie i nie poddawać się rozczarowaniu. Praca z dziećmi musi odbywać się we wszystkich kościołach. Jeśli będziemy z tymi dziećmi pracować, to po 6 czy 7 latach wszystkie one będą młodymi braćmi i siostrami. Nie możemy pracować w sposób, w jaki czyniliśmy to w przeszłości. Musimy zmienić sposoby. W przeszłości zaniedbywaliśmy pracę z dziećmi. Jest kilka fragmentów, które chciałbym ponownie z wami przeczytać, ponieważ uważam, że one są bardzo ważne. Fragment o tytule Nie możemy pracować w sposób, w jaki czyniliśmy to w przeszłości. Poproszę braci, którzy siedzą na przodzie, aby zaczęli czytać pierwszy akapit, a następnie kolejny. Nie możemy pracować w sposób, w jaki czyniliśmy to w przeszłości. Musimy zmienić sposoby. W przeszłości zaniedbywaliśmy pracę z dziećmi, młodzieżą i siostrami. Zwróćcie uwagę na to, że mówi on o pracy z siostrami. Dzieci, młodzież i siostry. Skąd to się wzięło? Wysoko ceniliśmy pracę w aspekcie ogólnym, ale małą wagę przywiązywaliśmy do pracy z młodzieżą i zaledwie modliliśmy się o pracę z dziećmi. Teraz musimy skoncentrować nasze wysiłki na dzieciach, młodzieży i siostrach. Co więcej, poselstwa, które wygłaszamy, mają usługiwać Chrystusem, który jest duchem, w sposób prosty i bezpośredni. Powinniśmy skupić się na tych podstawowych kwestiach i na niczym innym. Podstawowe kwestie to dzieci, młodzież i siostry. Później to wyjaśnię. Przynajmniej spróbuję. Siostry wiodące w kościołach muszą przyjąć brzemię pracy z dziećmi. Zgodnie z ustaleniami kościoła i pod przewodnictwem starszych powinny one skupić się na pracy z dziećmi i poprowadzić wszystkie siostry, aby brały w niej udział. Starsi są zbyt zajęci, by zajmować się szczegółami. Zamiast czekać na starszych, siostry powinny dużo się modlić i poczynić plany. Następnie mogą przedstawić swoje plany związane z pracą z dziećmi starszym do ich akceptacji. To jest jak w rodzinie, w której mąż jest zajęty pracą i nie jest w stanie planować szczegółów dotyczących domostwa. Żona może poczynić plany i wykonać pewne rzeczy za zgodą męża. W ten sposób żona nie robi niczego niezależnie i wciąż będzie w stanie na czas zająć się szczegółami związanymi z domem. Wierzę, że kiedy brat Lee mówi o siostrach, to chodzi o następującą rzecz. Kościół w Tajpej i na Tajwanie dopiero co przeszły przez wielkie zamieszanie, które zniszczyło kościoły w ciągu 7 lat. Pozostały głównie duże spotkania w niedzielę i spotkania modlitewne. To były spotkania wspólne, duże. Wiecie, spotkania małych grup naprawdę wymagają udziału sióstr. To siostry niosą spotkanie domowe i grupowe. Bez sióstr bardzo trudno się obejść. Kiedy brat Lee pracował nad tym, by kościoły miały nowy początek, uświadomił sobie, że siostry były nieaktywne, jakby uśpione, a ich funkcja i kondycja nie była zdrowa. Bardzo go to niepokoiło. Nie chodziło mu o prowadzenie pracy wśród sióstr na wzór pracy z dziećmi, jak spotkania, uczenie ich piosenek i tak dalej. Ale chciał pobudzić, uaktywnić siostry. W pewnym miejscu mówi, że chciałby rozpalić ogień w siostrach, tak, aby zaczęły troszczyć się o dzieci. To powinno wnieść wśród nie ożywienie i pobudzić ich organiczną funkcję. Mówi o wielu poselstwach, o pięciu rzeczach, które muszą zaistnieć. Pięć kluczowych spraw. Nie pamiętam ich wszystkich. Wczoraj ktoś wspominał mi o tym, jakie były te rzeczy. Praca z młodzieżą, praca z dziećmi, praca z siostrami. Wiem, że był to jeden z pięciu punktów. Usiłował on na nowo wzniecić, rozpalić Kościół poprzez rozpoczęcie na nowo spotkań domowych. Spowodować, by siostry zaczęły funkcjonować i troszczyć się o dzieci. Kiedy życie Kościoła jest w kiepskiej kondycji, siostry więdną, trudno im utrzymać się przy życiu. Dzieje się tak, gdy kościoły prowadzone są przez kilku silnych z braci, którzy zasiadają w pierwszym rzędzie, a siostry niestety marnieją. Potrzebujemy domów, spotkań domowych, by siostry zostały ożywione i zaczęły funkcjonować. Na tym polegała jego troska o siostry. Próbował znaleźć sposób, by przywrócić siostry do ich organicznej funkcji. Myślał, że pobudzając je do pracy z dziećmi i przywracając ich organiczną funkcję, będzie prawdziwym ożywieniem dla sióstr. Trzeci punkt rzymski. Aby prowadzić to dzieło, kilka sióstr powinno najpierw podjąć przewodnictwo w pracy z dziećmi. Ponadto starsi powinni wyznaczyć kilka sióstr, które podejmą się takiej odpowiedzialności. Wiele starszych sióstr powinno przyjąć to brzemię, gdyż ponad 90% pracy z dziećmi wymaga udziału sióstr. W przeciwnym wypadku praca z dziećmi nie będzie miała szans powodzenia. Siostry w każdym kościele powinny wytrwale propagować brzemię dotyczące dzieci. Chciałbym również przeczytać fragment o byciu wytrwałym w brzemieniu o dzieci. Być wytrwałym w brzemieniu o dzieci. Moim brzemieniem w tym rozdziale jest rozniecenie ognia w siostrach. Widzicie? Trzeba rozniecić ogień w siostrach. Siostry w każdym kościele powinny wytrwale propagować brzemię dotyczące dzieci. Z jednej strony nie powinny one dawać braciom spokoju, ale z drugiej strony powinny uczyć się nie przejmować przywództwa, lecz wykazywać wiele cierpliwości, wiedząc, kiedy zrobić krok naprzód, a kiedy czekać. Siostry powinny systematycznie rozwijać w kościele pracę z dziećmi. Ponadto, zgodnie z prowadzeniem Pana, powinny mieć społeczność z innymi usługującymi siostrami. W miarę jak siostry będą miały coraz więcej społeczności, brzemię o dzieci będzie coraz bardziej rosło i wiele sióstr, które mają to brzemię, będzie również dzięki temu wzrastało. Poprzez społeczność coraz więcej osób będzie przejmowało brzemię o dzieci. Siostry powinny mieć społeczność, w jaki sposób prowadzić pracę z dziećmi. Na przykład mogą ustalić, ile sióstr może być obecnych na zajęciach z dziećmi, ile młodych sióstr może uczyć dzieci, ile dzieci może przyjść, a także przyprowadzić inne dzieci na spotkania oraz ile dzieci nie będzie mogło przyjść. Gdy uzyskają ogólny ogląd sytuacji, siostry powinny spotkać się ze starszymi i powiedzieć im, czego potrzebują do pracy z dziećmi. To z pewnością pobudzi pracę wśród dzieci. Chociaż siostry nie powinny przejmować przywództwa ani w niczym nie kierować, powinny być wytrwałe, aby bracia, którzy przewodzą, mogli propagować tę kwestię. Wszelka służba sióstr z pracą dziećmi włącznie powinna tak właśnie wyglądać. Może powinna to przeczytać któraś z sióstr. Rebeko, przeczytaj następny fragment. Siostry, które mają brzemię o dzieci, powinny zająć pozycję sióstr, których głowy są całkowicie przykryte. Nie powinny obejmować przywództwa ani w niczym nie kierować, tylko aktywnie propagować pewne rzeczy. Mogą rozmawiać ze starszymi, aby ci spośród nich, którzy nie mają brzemienia, uzyskali je z upływem czasu. Jednakże nie powinny liczyć na starszych we wszystkim, ponieważ starsi nie będą w stanie rozważyć wszystkich szczegółów. Powinny raczej modlić się o każdą sprawę, mieć ze sobą gruntowną społeczność, a następnie zapytać starszych, czy mogą poczynić kolejne kroki. Siostry nie powinny oczekiwać, że starsi wszystko zorganizują albo wszystko dla nich zaplanują. Siostry mogą coś zaplanować i poczynić przygotowania, ale zanim cokolwiek wprowadzą w życie, powinny przedstawić swoje plany oraz to, nad czym się zastanawiają starszym i poprosić ich, aby je przeanalizowali i zaakceptowali. Jeśli starsi nie zaakceptują pewnych aspektów pomysłu, powinny one zostać odrzucone. Siostry nie powinny robić niczego, czego starsi nie zaaprobują. Taka społeczność i koordynacja spowoduje, że starsi uzyskają większe brzemię o pracę z dziećmi. Sytuacja podobna jak w przypadku wdowy w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, która niepokoiła niesprawiedliwego sędziego, by wziął ją w obronę przed wrogiem. W kościołach, jak powiada brat Lee, starsi są zajęci wieloma sprawami, a ich spojrzenie jest zupełnie odmienne. Oni widzą całość. Interesują ich dystrykty, miejsca spotkań, prorokowanie, problemy świętych. Umysł ich zajęty jest wieloma rzeczami. Podobnie jak w przypadku rodziny. Mąż zajęty jest pracą, a żona zajmuje się dziećmi. Siostry mają do tego serce, ich umysł jest na to nastawiony. Brat Lee więc rozniecał w nich ogień. Wydaje się i zastanawiam się, czy tak właśnie było, chociaż nie powinienem uczyć tego. Brat Lee nie mógł dotrzeć do braci. Przynajmniej w kontakcie ze współpracownikami i starszymi miał odczucie, że mówi do niewłaściwej grupy osób. Czuł, że powinien zwrócić się bezpośrednio do sióstr, poruszyć je i rozpalić, ponieważ ten potencjał w nich już był. Jednocześnie chciał, by postępowały one ostrożnie. Same nie podejmowały działań, ale postępowały pod kierownictwem starszych. Nie powinny spodziewać się, że starsi wszystko zorganizują i przekażą to siostrom. To siostry, nie będąc na widoku, mogą policzyć, przygotować liczbę osób, wiek, sprawdzić, gdzie mieszkają dzieci, ile jest osób, ile potrzeba nauczycieli, ile potrzeba klas na zajęcia. Wszystko to powinno zostać przygotowane w społeczności i koordynacji, a wtedy można przedstawić braciom plan. Każdej niedzieli potrzebujemy tylu a tylu świętych do pomocy, aby zająć się tą rzeczą. Jak czujecie, bracia? Powinniśmy to rozpocząć, czy nie? Czy należy ogłosić to świętym, czy rozmawiać ze świętymi bezpośrednio? Taka praca gdzieś z boku, w ukryciu, może być zaczątkiem działania. Praca w modlitwie i społeczności, czyniąc konkretne przygotowania. Można to wówczas przedstawić braciom i oczywiście czekać na prowadzenie braci. Chciałbym jednocześnie powiedzieć słowo przestrogi, wyrazić pewną obawę. Kiedy po raz pierwszy przedstawiłem tą sprawę i pokazałem kilku współpracownikom, jeden z braci powiedział, że w pewnej miejscowości, być może więcej niż jednej, było kilka bardzo silnych, pełnych opinii sióstr, które podjęły brzemię pracy z dziećmi. Jednak ich postawa w społeczności z braćmi wiodącymi i odpowiedzialnymi, którzy sprawowali pieczę nad spotkaniami z dziećmi, była bardzo niewłaściwa. Brat ten obawiał się, czy należy ten punkt umieszczać w materiałach. Jednak brat Lee bardzo wyraźnie mówił o tym, że siostry nie powinny przywłaszczać sobie przywództwa, powinny podlegać zwierzchnictwu z przykrytymi głowami i w społeczności z braćmi wiodącymi. To jest właściwy sposób. Czuję, że potrzebuje tego każdy kościół. Grupy sióstr, które mają brzemię, powinny przygotować listę dzieci, dzieci, grupy wiekowe, w jakiej są klasie, powinny przygotować materiały, które będą odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, a nawet określić, ile dzieci może przychodzić, a ile dzieci nie jest w stanie przyjść na spotkanie. Niektóre nie mogą przyjść, bo rodzice pracują w niedzielę. Może musicie pojechać po dzieci. Później jeszcze o tym powiemy. Mam bardzo dobre odczucie co do tej społeczności. Podoba mi się to, że siostry w ukryciu modlą się, mają społeczność. Jest to jak mieszanie w kotle, a poprzez społeczność i modlitwę coraz więcej osób będzie miało brzemię o dzieci i o pracę z dziećmi. Taka społeczność i koordynacja spowoduje, że starsi uzyskają większe brzemię o pracę z dziećmi. B. Siostry w każdym kościele powinny wytrwale propagować brzemię dotyczące dzieci. Jak siostry czują na ten temat? 90% pracy z dziećmi zależy od sióstr. 1. Z jednej strony nie powinny one dawać braciom spokoju. Co o tym myślicie? Niech nie dają braciom spokoju, niech dobijają się do braci, pytają, co zrobimy z tym, co z tamtym. Obserwowałem to w przypadku pracy z młodzieżą i pewnie podobnie jest w pracy z dziećmi. Święci nie są jej świadomi, nie widzą tej pracy, a ponieważ jej nie widzą, nic o niej nie wiedzą. Narzekałem na niektórych spotkaniach Kościoła na to, że zabieramy młodzież z życia Kościoła, umieszczamy ich gdzieś na boku i ktoś się nimi zajmuje. To uspokaja wszystkich i zapominają o nich. Nie wiedzą, że młodzi ludzie istnieją, a nawet cieszą się, że ich nie ma tutaj, bo sprawialiby problem. Oczywiście bardzo cenimy drogich świętych, którzy troszczą się o młodzież, ale musimy zdać sobie sprawę, że zasada pracy z dziećmi jest bardzo podobna. Powinniśmy bardzo być wdzięczni Panu, że zbieramy się w Dzień Pański każdego tygodnia, ale większość świętych nie ma świadomości, nie ma pojęcia co do tego, co dzieje się z dziećmi, ile ich mamy, czego one są uczone. Nie wiadomo, czy to w ogóle ich obchodzi, czy zajmuje ich to, co dzieje się z dziećmi. Nie mają pojęcia o dzieciach. Dlatego musimy przedstawić im ten aspekt pracy z młodym pokoleniem, unaocznić to świętym, pokazać im, to jest nasze następne pokolenie. Musicie o nim pamiętać, musicie mieć ich na sercu, usługiwać im. Każdy powinien im usługiwać. Wszyscy, tylko nie ja. Powinniśmy mieć takie brzemię i coś z siebie dać. Inny problem pojawia się, gdy święci zostają wyznaczeni do służby, a nie mają żadnego brzemienia i usługują niechętnie, osiągają się, narzekają i to zaczyna być bezużyteczne i jest raczej stratą niż zyskiem. Zagadnienie związane z wytrwałością jest niezwykle ważne. Wymaga mnóstwa społeczności, szczególnie pomiędzy siostrami, tak aby wzbudzony został ogień. Punkt C. To jest coś bardzo cennego. Siostry powinny również przyprowadzać dzieci na spotkania. Każdego tygodnia powinny zastanawiać się, jak przyprowadzić dzieci na spotkanie. Muszę przeczytać wam kilka fragmentów, których nawet tutaj nie ma. O, mamy niewielki fragment. Siostry przyprowadzają dzieci na spotkanie. Hena, przeczytaj. Chciałbym, żeby siostry przeczytały. Siostry przyprowadzają dzieci na spotkanie. Siostry powinny również przyprowadzać dzieci na spotkania. Jeśli jakaś siostra nie może przyprowadzić na spotkanie 10 dzieci, powinna być w stanie przyprowadzić 5. Każdego tygodnia siostry powinny zastanawiać się, jak przyprowadzić dzieci na spotkanie. Jeśli miejsce na spotkania jest nieodpowiednie, mogą otworzyć swoje domy. Siostry są jak karmiące matki, które troszczą się o dzieci i modlą się o nie. Po spotkaniu siostry odprowadzają dzieci do domów. Wszystkie siostry powinny się oddać takiej służbie. Powiedzcie, jak byście się czuli, gdybyście mieli zabierać dzieci? Albo, Hano, gdyby to do twojego dziecka ktoś zadzwonił w sobotę wieczorem i powiedziałby, jutro rano przyjadę po ciebie. Możesz być gotowy o 9:45? Dzieci byłyby zachwycone, naprawdę byłyby podekscytowane. Może dzieci Hany są za małe. Pięciolatki cieszyłyby się, młodsze może nie do końca, nie wiedziałyby, co się dzieje. Ale pięcio, sześcio, siedmiolatki, och, moja wnuczka Stevie byłaby przeszczęśliwa, jeśli jakiś usługujący albo nauczyciel przyjechałby po nią w niedzielę. Ona wstałaby o 5 rano, no, obudziłaby swoją mamę, mówiąc, czas już iść, trzeba się przygotować, siostra X przyjedzie po mnie i zabierze mnie na spotkanie. Naprawdę byłaby szczęśliwa. Nie wiem, skąd brat Lee to wszystko bierze. To po prostu w mojej głowie się nie mieści. Jak on opracował te wszystkie różne pomysły związane ze spotkaniami? Jak się w to zagłębia? Chciałbym przeczytać coś, co nie jest zawarte w waszych materiałach. Ale myślę, że powinniśmy to tam umieścić. Strona 507. Tytuł fragmentu brzmi Odwiedzanie dzieci w domu, by zabierać je na spotkania i nawiązywać kontakt z rodzicami. Troska o dzieci to dobre dzieło. Jeśli troszczymy się odpowiednio o wszystkie dzieci, staną się po kilku latach odpowiednio kształtowanymi braćmi i siostrami. Na Tajwanie siostry odwiedzają różne domy wcześnie rano w niedzielę, zabierając dzieci na spotkania dziecięce, usługują im jako pomocnicy, a następnie zabierają je do domu. Siostry, które służą w ten sposób, są jak pielęgniarka lub pobożna matka dla osób, o które się troszczą. Nauczyciele mają kontakt z dziećmi głównie podczas zajęć, ale wciąż istnieje potrzeba pracy z dziećmi poza spotkaniami. Jeśli poprosimy rodziców, by wysyłali dzieci na spotkanie, wielu z nich może tego nie zrobić. Może pragnęliby tego, ale nie mają możliwości, bo jedni są zajęci, a inni może nie mają samochodu. Dlatego potrzeba sióstr, które pojadą po dzieci i odwiozą je do domu. Bardzo mi się to podoba. To dobry sposób troski o dzieci i kontaktu z ich rodzicami. Powinniśmy również przywozić na spotkania dzieci niewierzących. Taki kontakt z niewierzącymi rodzicami to dobry sposób na głoszenie Ewangelii. Niektórzy z rodziców nie wiedzą, jak radzić sobie ze swoimi dziećmi. Prowadzenie pracy z dziećmi spowoduje w nich istotną zmianę, a rodzice będą pod wrażeniem. W Tajpej jest kilkanaście tysięcy dzieci, które spotykają się z nami. Jeśli jedna siostra troszczyłaby się o 10 do 20 dzieci, wciąż potrzebowalibyśmy kilkuset sióstr, które zajęłyby się dziećmi w niedzielę rano. Osoby, które to robią, powinny robić to na własny koszt, własnym samochodem lub brać taksówkę, by odwieźć dzieci. Następnie nauczyciele powinni prowadzić lekcje, usługujący troszczyć się o dzieci, przygotowując przekąskę. Po spotkaniu odwieźć dzieci albo znów wziąć taksówkę, by odwieźć je do domu. Troszcząc się o dzieci w taki sposób przez wiele lat, usługujący wywrał na dzieciach bardzo dobre wrażenie i spontanicznie staną się dla nich prawdziwymi matkami w Bogu. Dzieci będą szanować usługujących i słuchać ich uważnie. Takie usługiwanie to wykonywanie dobrego dzieła. Ileż w tym uczucia, prawda? W innym miejscu powiedział, że jest to sposób, by odzyskać świętych, którzy są nieaktywni. Niektórzy przestali się spotykać nie dlatego, że są negatywni, ale po prostu mają zbyt dużo zajęć. Było im zbyt trudno, dzieci stały się dla nich problemem i wymagało to zbyt wiele pracy. Kiedy więc siostry pojadą po dzieci, będzie to prawdziwa pociecha i troska okazana rodzinom, matkom i otworzy to drogę odzyskania tych dzieci, rodzin dla życia Kościoła. Jest jeszcze jeden fragment, który chcę wam przeczytać. Mam nadzieję, że wzruszy was to do łez. Musimy szkolić młode siostry, by stały się nauczycielkami. Być może jest to troszkę monotonne, czytanie tych wszystkich fragmentów, ale chciałbym, żeby wywarło to na was wrażenie. D. Musimy wykorzystać młode siostry do prowadzenia spotkań z dziećmi. Kościół powinien szkolić nauczycielki tak, by młode siostry poznawały, jak uczyć dzieci i prowadzić je. Musimy zmobilizować do funkcjonowania młodzież, gimnazjalistów i licealistów, by byli pomocnikami. To będzie niesamowity sposób scalania Kościoła. Powtórzę tu swą skargę. Trzymanie młodzieży gdzieś na boku sprawia, że oni nie znają świętych, a święci nie znają ich. Jeśli usługiwaliby razem na spotkaniach dziecięcych, wówczas stykaliby się z różnymi świętymi, z różnymi rodzinami i poznali świętych w normalny, praktyczny sposób. Pomogłoby im to w nawiązaniu relacji ze świętymi, którzy nie są ich usługującymi. Wierzę, że naprawdę powinniśmy to propagować. Powinniśmy również pomóc usługującym z młodzieżą, by to propagować, a nawet zachęcać młodzież, by usługiwali. Może ktoś powie, ale jak oni się ubierają, jak wyglądają? Nie przejmujcie się tym. Usługiwanie zmieni ich. Czasami przychodzą do mnie matki i mówią, och, tak mi przykro, moja córka nie nadaje się do usługiwania z dziećmi. Ale czy mogłaby przychodzić, pomimo iż zafarbowała sobie włosy? Mama była zażenowana, niepokoiła się stanem i wyglądem swojej córki i prawdopodobnie zachęcała córkę, żeby zrezygnować ze służby, bo jest złym przykładem. Poprosiłem ją, proszę, nie rób tego, powiedz jej, niech przychodzi, taka jaka jest, niech wszyscy przychodzą, my usługujemy razem. Usługiwanie odmieni ich. Musimy również szkolić nauczycieli. Punkt E. Wiele sióstr kocha Pana, ale muszą znaleźć sposób na to, by coś dla Niego czynić. Widzicie, brat Lee naprawdę chciał odzyskać siostry i ich funkcję. One kochają Pana, ale muszą znaleźć sposób na to, by coś dla Niego uczynić. Jeśli przyniesiemy dzieci jako owoc, Pan z pewnością zaliczy je na nasz poczet. Efekt tego widoczny będzie dopiero w wieczności. Niewykluczone, że spośród grupy dzieci, o które się teraz troszczymy, kilkoro stanie się apostołami. Dlatego też zachęcam siostry do zajęcia się tym dobrym dziełem. Wszystkie siostry niepracujące zawodowo mogą przyprowadzać dzieci na spotkania, a młodsze siostry można uczyć współdziałania z nimi w przynoszeniu dzieci jako owocu. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Wiele sióstr kocha Pana i przynosi dzieci jako owoc. Wiele sióstr kocha Pana, ale muszą znaleźć sposób na to, aby coś dla Niego uczynić. Nie z samych siebie, ale poprzez trwanie w krzewie winnym i udzielanie życia innym. Jeśli przyniesiemy dzieci jako owoc, Pan z pewnością zaliczy je na nasz poczet. Efekt tego widoczny będzie dopiero w wieczności. Niewykluczone, że spośród grupy dzieci, o które się teraz troszczymy, kilkoro stanie się apostołami. Dlatego też zachęcam siostry do zajęcia się tym dobrym dziełem. Wszystkie siostry niepracujące zawodowo mogą przyprowadzać dzieci na spotkania, a młodsze siostry można uczyć współdziałania z nimi w przynoszeniu dzieci jako owocu. Żeby w najwyższym stopniu uzyskać praktyczne życie Kościoła, w Kościele miejscowym powinno być trochę prawdziwych sióstr i prawdziwych matek. We wcześniejszym poselstwie miałem brzemię, by podzielić się z wami tym, że powinnyście być usługującymi siostrami, lecz teraz moim brzemieniem jest podzielić się z wami, że powinnyście być matkami. Tak długo, jak brakuje pośród nas sióstr takich jak Feba, życie Kościoła nie jest praktyczne. Służba tej siostry wspomniana jest na początku 16 rozdziału listu do Rzymian. W pierwszym wersecie, kiedy życie Kościoła od strony praktyki osiąga szczyt, w każdym Kościele powinno być trochę prawdziwych matek. Musimy przynosić dzieci jako owoc i być prawdziwymi matkami. To jest rzeczywista praca ewangelizacyjna. Nie uświadamiamy sobie, jaką ogromną wagę ma takie dzieło. W wieczności ujawni się to, że niektórzy zostali wychowani przez nas, a usługujący z dziećmi nauczyciele stali się dla nich takimi miłującymi matkami, wywarli na nich ogromne wrażenie. W Ewangelii jest pewna historia opowiadająca o czasie, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu. Być może już o tym wspominałem. Kiedy Pan był na krzyżu, umierając, przemówił 7 razy. Brat Lee mówił na ten temat w poselstwie 7 słów z krzyża. Jedną z tych wypowiedzi w ciągu ostatnich 3,5 godzin skierował do Jana i swojej matki. Powiedział do Jana: oto matka twoja. A do Marii, swojej matki, powiedział: oto syn twój. W tym czasie Pan był przybity do krzyża. Był uniesiony ponad ziemię. Nie miał możliwości poruszyć ręką. Nie mógł nic zrobić, ale mógł mówić i patrzeć. Powiedział do Jana: musisz zaadoptować moją mamę, żeby była twoją matką. Ty potrzebujesz jej jako swojej matki. Powiedział również do swojej matki: jest w tobie tyle miłości, mamo. Musisz ją komuś przekazać. Dlaczego nie miałabyś przelać jej na Jana? Jan potrzebuje cię jako mamy. Naturalnie, po ludzku, ona cierpi z powodu ukrzyżowania swojego syna. Jednak ta transakcja, kiedy jej syn mówi: musisz zaadoptować Jana jako swego syna. Potrzebujesz jeszcze jednego syna. Oprócz twojego syna potrzebujesz jeszcze kogoś jako syna. Musisz zaadoptować go i stać się jego matką. Dużo w tym prawdy. Musimy patrzeć na ukrzyżowanego Chrystusa i pozwolić, by On powiedział nam, o kogo mamy się zatroszczyć, kto ma być naszym dzieckiem. Nawet bracia mogą być matkami. Paweł był matką. Musimy udać się do Pana, popatrzeć na umierającego ukrzyżowanego Chrystusa i pozwolić, by On powiedział nam, kogo mamy wziąć na swoje dziecko. Młodzi bracia, jak Jan, oni wciąż potrzebują mam. Bardziej niż swojej własnej matki, potrzebują innych jako matek. Podobnie młodzi powinni zaadoptować sobie mamę, ale jeszcze bardziej matki powinny adoptować dzieci. Jeśli w życiu Kościoła zaistnieje sytuacja, w której święci kochają młodych, przyjmują ich jako swoje dzieci, to będzie to bardzo cenne, wzruszające i wytworzy pełną miłości atmosferę dla świętych, a szczególnie dla młodzieży i dzieci, dla ich wzrostu. Wszystkie matki i rodzice wiedzą, że dzieci w miarę jak dorastają, przestają ich słuchać, ale będą słuchać innych. Musimy ich nieść i otaczać ich matczyną troską. 4. Potrzebujemy również pomocy młodzieży w prowadzeniu pracy z dziećmi. Ta sprawa wymaga rozwinięcia. Bracia A. W każdej miejscowości jest spora grupa dzieci. Kiedy tylko zaczniemy pracę z dziećmi, młodzież zacznie funkcjonować. Cała młodzież może brać udział w służbie dzieciom. Siostry 1. Poprosiłem też braci, aby doskonalili braci i siostry uczących się w gimnazjum i liceum do pomocy w nauczaniu dzieci. Bracia, co się tyczy pracy z dziećmi, pomimo iż gimnazjaliści i licealiści mogą uczyć podczas spotkań dziecięcych, to praca z dziećmi pozostaje pod kierunkiem usługujących pełnoetatowo, ponieważ to oni przygotowują materiały do nauczania oraz plan służby. Młodzież powinna oddać się temu dziełu. Dzięki temu każdy będzie mógł ćwiczyć się w przemawianiu. W Irvine, gdzie mieszkam, był brat, który zmarł. Był jednym ze starszych. Wychował się w kościele w Taipei w owym okresie. Był dzieckiem, nastolatkiem. Spotykał się w sali 5. Został wprowadzony w pracę z dziećmi bardzo wcześnie, jeszcze jako nastolatek, jako pomocnik. Częścią zadania usługujących było wprowadzanie młodych nastolatków do tej pracy. na początku pozwalali im po prostu towarzyszyć sobie, obserwować i pomagać. Następnie po jakimś czasie zwiększali ich zakres odpowiedzialności, aż do powierzania im nauczanie poszczególnych lekcji. Potem usługujący go doskonalił, udzielał pomocy co do tego, jak opowiedzieć historię, jak wyłożyć lekcję, tak by nie robił tego w luźny czy niewłaściwy sposób. Złożył przede mną świadectwo, jaką to było ogromną pomocą. Dla niego, nawet jako nastolatka, mógł uczyć się koordynować ze starszym usługującym, wiedział, jak usługiwać dzieciom i było to część kultury życia kościoła na Tajwanie. Wiem, że to prawda. Oni wprowadzali młodzież w służbę bardzo wcześnie. Ufam, że my możemy nauczyć się, jak to zrobić, nawet popchnąć ich do takiej służby, żeby starsze dzieci troszczyły się o młodsze dzieci, a młodsze troszczyły się o tych najmłodszych spośród nas. W ten sposób będzie dobra kontynuacja. Podczas odbywającego się co pół roku szkolenia brata Lee w 1992 roku dotyczącego studium życia proroków mniejszych, przed spotkaniem był sprawdzian. Brat Lee był obecny podczas tych sprawdzianów. Na tym konkretnym spotkaniu, które dotyczyło Jonasza, brat Lee poprosił na sprawdzian wszystkich licealistów. Tak właśnie to robił. Prosił wszystkich licealistów, by wyszli i ustawili się. On siedział na krześle i rozmawiał z nimi. I powiedział, w porządku, chciałbym, żebyście opowiedzieli mi historię Jonasza, tak jakbyście to zrobili na spotkaniu dziecięcym. Oni nie byli w stanie tego zrobić. Zaczynali rozwijać wewnętrzne, głębokie znaczenie Jonasza, który jest typem Chrystusa. Brat Lee był naprawdę sfrustrowany. Oglądałem wideo z tego sprawdzianu. Trwało to około 45 minut. Prosił ich, żeby po prostu opowiedzieli tą historię. I mówił, nie o to mi chodzi. Opowiedzcie mi po prostu tą historię. I kolejno podchodzili. Jonasz to Pan Jezus. Mówi, nie, zatrzymajcie się, ktoś inny. Na szkoleniu zawsze trzeba było mówić to, co mówił brat Lee. Na tym polegał sprawdzian. Cały dzień studiowali, przeglądali notatki. Nie było wtedy konspektów krystalizacji, tak jak obecnie. Studiowali notatki i powtarzali to, co brat Lee powiedział, usiłując powtórzyć to, co on powiedział, a on po prostu chciał, żeby opowiedzieli mu tą historię. Nie potrafili tego zrobić. To było naprawdę zabawne. Ci licealiści teraz są po trzydziestce. Wielu z nich poznałem, bo byli na szkoleniu. Wtedy pokazaliśmy im to wideo. Byli naturalnie zawstydzeni tym. W końcu poprosił jednego ze współpracowników, by wyszedł i opowiedział tą historię. Był to Jake Jacobson, usługujący teraz w Izraelu. W tamtych czasach Jake był bardzo ruchliwy, ekspresywny. Znacie Jake'a? Był bardzo energiczny. Brat Lee pracował nad nim, by nie machał tak rękami, kiedy mówił. Naprawdę się ekscytował. Wywołał Jake'a, bo chciał, żeby to zrobił, żeby był szalony i opowiedział tą historię. A Jake próbował być taki, na jakiego szkolił go brat Lee. Trzymaj ręce przy sobie, po prostu uwalniaj ducha. Więc teraz próbował opowiedzieć historię Jonasza, trzymając ręce przy ciele. A brat Lee powiedział, Jake, zrób to! Zrób to! A Jake myśli, czy to jest jakiś podstęp? Za chwilę mnie za to zgani. Było to bardzo interesujące, jak brat Lee rozmawiał z licealistami, a następnie powiedział, licealiści najlepiej nadają się do opowiadania historii, ponieważ są szaleni. Oczywiście musimy im pomóc, doskonalić ich, by mówili odpowiednie rzeczy, podkreślali to, co właściwe, żeby nie przesadzali. Powinniśmy wprowadzić młodzież do służby. Aha, i nie zapominajcie o starszych świętych. Starsi wiekiem święci mogą wykorzystać swoje mieszkania. Kiedy dzieci wracają ze szkoły, starsi święci mogą zaprosić je do swoich domów, przygotowując dla nich coś do zjedzenia. Mogą oni śpiewać z dziećmi, opowiadać im historie oraz prowadzić je do poznania Boga. Pozyskiwanie ludzi w taki sposób jest bardzo bezpieczne, ponieważ odbierają od nas naukę i przyjmują Ewangelię od najmłodszych lat. Dlatego też zostaną dobrze ugruntowani. Ufam, że od tej chwili starsi święci podejmą to brzemię oraz przejmą inicjatywę i uczynią to w swoich domach. W dłuższej perspektywie efekt będzie bardzo obiecujący. 6. Kiedy cały Kościół zmobilizuje się w taki właśnie sposób, wszyscy bracia i siostry będą mieli sposobność do służby. Niektórzy mogą udostępnić swoje mieszkania, inni mogą przyprowadzać dzieci na spotkania, a jeszcze inni mogą uczyć dzieci. Kiedy wszyscy święci podejmą trud w jednomyślności ze względu na pragnienie Pańskiego serca, zysk będzie przeogromny. Kiedy cały Kościół zmobilizuje się w taki sposób, wszyscy bracia i siostry będą mieli sposobność do służby. Niezwłocznie powinniśmy przystąpić do działania. Niech wszystkie kościoły zachęcają świętych do tego, a my módlmy się o to. Wszyscy święci pragną, aby ich dzieci uzyskały duchową pomoc. Nawet święci, którzy nie są aktywni, pragną, aby ich dzieci otrzymały pomoc w sprawach duchowych. Tu się zatrzymamy.